Tytuł tygodnia.
Michał Kruszona. Uganda. Jak się masz, Muzungu? Opowieść o podróży do serca Afryki ukazała się nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka. Michał Kruszona odbył tę podróż wraz z przyjacielem Robertem Sfornowskim, a zaczęli od stolicy Ugandy, Kampali. Czyta Andrzej Lajborek.
Poszliśmy dalej. Mijaliśmy setki straganów rozstawianych wzdłuż drogi. Sprzedawano w nich głównie warzywa i owoce. Ich klientela była bardzo zróżnicowana. Obok biednych ludzi, przebierających warzywa w poszukiwaniu jednego, najładniejszego, podjeżdżały luksusowe samochody, z których wychodziły kolorowo ubrane damy w towarzystwie mężczyzn w garniturach i ciemnych okularach. Oni też przebierali warzywa i owoce, ale ostatecznie kupowali całe kilogramy, pakując ananasy, trzcinę cukrową i banany do dużych bagażników swoich limuzyn. Chwilę potem znikali, zjeżdżając w dół, w stronę centrum Kampali. Szliśmy ich śladem, docierając wreszcie do budynku muzeum. Szczerze mówiąc, jego istnienie było dla mnie wielką i miłą niespodzianką. W Muzeum Narodowym panowały pustki. Niektóre z pokaźnych sal były niedostatecznie oświetlone z braku żarówek. W gablotach prezentowano głównie wyroby rękodzielnicze. Kult i wojna zdeterminowały ekspozycję. Maski i inne przedmioty magiczne konkurowały z bronią. Opiekujące się ekspozycją kobiety okazały się starannie wykształcone. Może to było powodem tego, że odnosiliśmy wrażenie, jakby świat o nich zapomniał? Obie przypominały zakurzone eksponaty. Mimo to, zanim zaczęliśmy zwiedzanie ekspozycji, powitały nas solidną dawką muzyki zagranej na etnicznych instrumentach. Grały oczywiście owe zakurzone panie, zrzucając przy tym z siebie pozorną naftalinę. Jesteście do siebie niezwykle podobni, jak wszyscy biali. Który z was jest ojcem? A który synem? Zapytała jedna z nich, sugerując mimowolnie, że to ja jestem ojcem Roberta. Wprawiło mnie to w zakłopotanie, a Robertowi dało powód do radości i kpiącego uśmiechu. Dobrze, że nie muszą zimą ogrzewać budynków, pomyślałem, przejawiając troskę muzeologicznego praktyka. Czymś niespodziewanym była ekspozycja poświęcona uczestnictwu Ugandy w ruchu olimpijskim. Całkiem spora wystawa dokumentująca udział Ugandyjczyków w poszczególnych igrzyskach i dość ostrożna prezentacja postaci jedynego mistrza olimpijskiego, jakiego miała Uganda. John Akibua musiał być jednak bardzo bliskim współpracownikiem Idiego Amina, skoro delikatnie wymazuje się go ze zbiorowej pamięci. Zapytaliśmy, dlaczego sensacyjny mistrz olimpijski z 1972 roku potraktowany jest w sposób tak mało reprezentacyjny. Odpowiedź była mętna i wymijająca. Czegośmy się spodziewali. Jest go tyle, ile ma być. Rzeczywiście, po upadku Amina Akibua uciekł do Kenii, stamtąd wyjechał do Niemiec, gdzie pracował dla koncernu Puma. Ostatecznie jednak pozwolono mu powrócić do Ugandy. Umarł w swojej ojczyźnie w 1997 roku. O wiele więcej miejsca poświęcono żurawiom, czyli narodowej drużynie piłkarskiej. Ugandyjczycy od lat nie mogą doczekać się pociechy i radości również ze strony piłkarzy. Ich ulubiony sport, choć potrafi rozgrzewać do szaleństwa kibiców, nigdy, poza jednym wyjątkiem, nie przyniósł im dostatecznej satysfakcji. Od 1959 roku, czyli jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, Uganda jest członkiem FIFA. Do roku 2009 drużyna nigdy nie awansowała do finałów Mistrzostw Świata. Ugandyjczycy bardzo często odpadali z rozgrywek jeszcze w fazie eliminacyjnej. Brak sukcesów cechował także ich występy w rozgrywkach o Puchar Narodów Afryki. I tylko raz, w W 1978 udało im się odnieść sukces. Zajęli w tych rozgrywkach drugie miejsce, ustępując jedynie gospodarzom turnieju rozgrywanego w Ganie. Był to ostatni rok rządów Idiego Amina. Przez następne 30 lat piłkarze z Ugandy nigdy nie odnieśli znaczącego sukcesu. Piłka nożna lubi dyktatorów. Z większością dyktatur światowa piłka nożna żyła w nierozerwalnej symbiozie. Od Argentyny Perona przez Rumunię Czałczesku po Ugandę.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.